Te kwestie nie są przedmiotem uregulowania regulacji konkordatowej. Wobec tego, co taki sygnał miałby oznaczać, pani mecenas Barys?
No, może oznaczać dwie sprawy, że pan premier nie wie, co jest uregulowane w konkordacie, albo po prostu zamierza rzeczywiście to, co się już dzieje i co widać od jakiegoś czasu, że idzie totalny atak na Kościół, próbuje jednak iść w tym kierunku, tak jak idą w tym kierunku te państwa Europy Zachodniej. I to widać i właściwie nawet to exposé, niektóre media, te bliskie panu premierowi, mówiły, że to jest historyczne exposé. Ja muszę powiedzieć, że ono może jest historyczne tylko z tego względu, że wcześniej już inne państwa takie same exposé wygłosiło.
W Europie.
I skończyło się to tym, co się skończyło, że w tej chwili państwo po państwie zaczyna mieć ogromne problemy. I jeżeli tutaj my też, będzie też taka próba uderzenia w Kościół, a to przecież było, to widać było już na co dzień, co się dzieje, chociażby pozwalanie tam na placu, prawda, namiestnikowskim, przed pałacem namiestnikowskim, na profanację krzyża, teraz te wszystkie akcje w Sejmie, no to wszystko prowadzi do jednego i tutaj ta zapowiedź być może chce iść dalej, prawda, chce iść dalej i dlatego będzie potrzeba renegocjacji, a renegocjacja to jest rzeczywiście zerwanie konkordatu, bo można negocjować. Ale negocjacja może być tylko wtedy, jeżeli dwie strony chcą tych negocjacji. Ale jak się to jednostronnie odbywa, to jest oczywiście zerwanie konkordatu. No, myślę, że gdyby taki problem w Polsce zaistniał, no to rzeczywiście to by miało poważne, bardzo poważne konsekwencje.
Tym bardziej, że sprawy umów międzynarodowych reguluje konwencja wiedeńska z 1969 roku i zmiany, zerwania i zmiany w konkordatach no, są bardzo, bardzo rzadkim wyjątkiem. Mówi się o drobnych do uzupełnieniach wypływających z obecnego czasu.
Za obopólnym porozumieniem mogą jakieś uzupełnienia następować.
Jeżeli ojciec pozwoli, kontynuując ten wątek, powiem tylko, że moim zdaniem ta propozycja włączenia księży, którzy nie pracują na podstawie umów o pracę, do ogólnego systemu ubezpieczeniowego i sugestia, aby pokrywali składki ubezpieczeniowe z własnych środków, ona była bardzo wyraźnym gestem. Ja patrzyłem wtedy, jak pan premier o tym mówił, na salę. Ona była wyraźnym gestem w stronę grupy czy ruchu pana Palikota. Otóż moim zdaniem premier rozkładał w tym swoim exposé różne akcenty, jakby poszukiwał sojuszników do zapowiadanych przedsięwzięć. Ponieważ można się spodziewać, że na przykład przy tych ustawach atakujących polską wieś może nie mieć większości razem z Polskim Stronnictwem Ludowym, więc taki gest pokazany w stronę programu ruchu pana Palikota.
Żeby miał z czym walczyć.
Właśnie, więc pokazanie tego gestu no może zjednać mu te 40 głosów w sytuacjach ekstremalnych w Sejmie. Natomiast rzeczywiście mówienie o możliwości zmiany konkordatu no było taką jaskrawą formą nieodpowiedzialności. Zresztą takich nieodpowiedzialnych stwierdzeń w tym exposé było więcej. One występowały i w sprawach gospodarczych. Być może będzie okazja, żeby to poruszyć, sprawę chociażby KGHM-u. Zapowiedzenie przez premiera poboru dodatkowych dochodów z tytułu wydobycia miedzi i srebra, ale automatycznie...
Najpierw, panie pośle, wejdę w słowo, ale najpierw to KGHM sprzedano.
Tak, no bo oczywiście sprzedano. Tam Skarb Państwa ma niecałe 30%, niewiele ponad 30% akcji. I zapowiedzenie przez premiera wprost, że ta dodatkowa opłata eksploatacyjna, czy dodatkowy podatek będzie dotyczył miedzi i srebra, no oznaczało, że dotyczy to KGHM Polska Miedź. No, natychmiast zareagowała giełda i wartość spółki spadła o 4 miliardy złotych. Proszę sobie wyobrazić, no w tym udziału w Skarbu Państwa o mniej więcej 1,5 miliarda złotych. A więc dokładnie tyle, ile pan premier chce uzyskać przez 4 lata z likwidacji ulgi internetowej. Gdyby to zrobił jakikolwiek inny kandydat na premiera czy premier, to media następnego dnia nie mówiłyby o niczym innym, tylko gigantycznej wpadce, która kosztowała spółkę Skarbu Państwa tak duże pieniądze. Tutaj udaje się, że nic się nie stało, choć moim zdaniem być może ktoś, kto posiadał informacje wcześniej z otoczenia premiera, że taka zapowiedź będzie w expose, mógł oczywiście na spadku wartości akcji KGHM zarobić duże pieniądze. I tego rodzaju właśnie wypowiedzi pana premiera było zresztą w tym expose znacznie więcej. Z takich spraw spoza gospodarczych to było poruszenie obchodów 11 listopada i zrównanie tego marszu niepodległościowego, no kilkudziesięciu tysięcy ludzi, który przeszedł z Placu Konstytucji na Plac na Rozdrożu, z akcją grupki lewicowych ekstremistów, którzy gdzieś tam na Nowym Świecie rozrabiali z udziałem Niemców. Te dwie sytuacje zostały zrównane i co więcej, zostało obciążone Prawo i Sprawiedliwość odpowiedzialnością za to, co się działo na Placu Konstytucji.
No ale przypomnijmy, wchodząc w słowo tutaj adwocem, panie pośle, że to była przygotowana i wyreżyserowana akcja przez Nowy Lepszy Świat, przez Nową Lewicę i neoleninistów.
No na to wszystko wskazuje. Nawet te obrazki, które były pokazywane w tak zwanych mainstreamowych mediach, ewidentnie udowadniają, że jednak rzeczywiście ta akcja była sprowokowana. Co więcej, polska policja stanęła po stronie tych ruchów lewicowych. Natomiast te kilkadziesiąt tysięcy ludzi, które w spokoju przez 2 godziny maszerowało z Placu Konstytucji na Plac na Rozdrożu, nie doczekały się ani jednego zdjęcia w głównych telewizjach. Tak jakby tego marszu nie było.
A mainstreamowe media, tak jak i Platforma Obywatelska, mają swoje źródła w raporcie o likwidacji wojskowych służb informacyjnych pana Antoniego Macierewicza i tam swoje korzenie. Ale to już jest temat na inną audycję. Powróćmy, pani mecenas, do służby zdrowia. Tego tematu zabrakło w expose premiera. Ten temat był poruszony 4 lata temu, były obietnice, a dzisiaj mamy to, że placówki zdrowia są na barkach samorządów, samorządy chcą je wyprzedawać, mamy skonfliktowany personel, mamy między innymi korupcję, która podobnie rządzi się własnymi prawami jak w latach 70. i 80. Mamy kolosalne kolejki do zabiegów różnych specjalistycznych i do specjalistów i mamy 2 kolejki, albo służbę zdrowia 2 prędkości. Kto ma pieniądze, szybko się leczy, a kto nie ma pieniędzy, skazany jest na...
No niestety właśnie. Przez te 4 lata rządów Platformy zadłużyły się szpitale w znaczny sposób. Mój szpital, który jeszcze przed 4 latami, ja jestem w Radzie Społecznej Szpitala Wojewódzkiego Dużego, który jeszcze był na zero, w tej chwili będzie miał 8 milionów zadłużenia. Niestety wynika to ze spadku wartości kontraktów zawieranych z NFZ-em, ponieważ w NFZ-cie nie ma pieniędzy.
Bo coraz mniej zarabiamy.
Nie, bo coraz mniej zarabiamy, coraz więcej ludzi wypada na bezrobocie, stąd składka nie jest płacona, jest coraz mniej tych pieniędzy. A poza tym jeszcze no, miała być decentralizacja NFZ-u i absolutnie na ten temat już w ogóle nie ma mowy w tej chwili, bo jeszcze w poprzedniej kadencji na początku była mowa, że nastąpi decentralizacja NFZ-u, a w tej chwili wręcz odwrotnie idzie ku centralizacji NFZ-u. Ja muszę powiedzieć, że taka sytuacja, jak jest w tym roku w szpitalach, no... Przecież, proszę Państwa, jeżeli budżet jest tak napięty, to ta cała zmiana, ta komercjalizacja szpitali, raz, że ona żadnych środków nie przyniesie do szpitala, to jeszcze nie będzie tego wsparcia, które jest obiecane, że w budżecie ma być po komercjalizacji takiego szpitala. Mało z tego, proszę Państwa, ja przeglądam taki audyt, który zlecają marszałkowie, a de facto to jest wskazywane przez ministerstwo. W moim szpitalu taki audyt dokonuje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jakaś warszawska. No w ogóle, jeżeli chodzi o ustalenia tego audytu, to jest jakiś skandal i śmiech, więc to znowuż komuś nabija duże pieniądze, bo za to się płaci. I proszę sobie wyobrazić, że jednym z najważniejszych punktów, jaki ta spółka stwierdza, to jest brak pieniędzy w Narodowym Funduszu Zdrowia. Ja przepraszam, ja taki audyt też bym mogła wykonać. I ja się pytam, na czyje zlecenie był ten audyt wykonany? Czy to był na zlecenie szpitala? Nie. Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego. No to ścieżki prowadzą do Warszawy, no i czas, żeby się ktoś tym zajął, co to w ogóle są za spółki, które te audyty wykonują, bo naprawdę jeszcze mało z tego, firma se zastrzega poufność, że nie wolno tych danych nigdzie, prawda, pokazywać. Nie wolno tych danych pokazywać, bo to są poufne dane. Znaczy się mówię, no bardzo poufną daną jest brak środków w Narodowym Funduszu Zdrowia. No jest to naprawdę, naprawdę śmiech i to ma być podstawą do zmiany formy organizacyjnej szpitala. To jest po prostu, słuchajcie, naprawdę skandal. Dyskutujemy o tym na tej Radzie. Chcemy się dowiedzieć, co to jest za firma, kto to jest, kto to robi, w jaki sposób. No ale niestety, jeżeli na ten rok kontrakty będą niższe, tak jak na rok ubiegły, to będziemy się ponownie zadłużać.
A przepraszam, kto zapłacił za ten audyt? Bo to chyba była też usługa.
No szpital musi płacić, ale faktura przychodzi via Urząd Marszałkowski do szpitala i szpital musi zapłacić.
Pan Cezary Mech, panie ministrze, bardzo proszę.
No, mi się wydaje, że tutaj właśnie jest ta odpowiedź, o którą w jakiś sposób poruszamy, jeśli chodzi o system emerytalny, ale właśnie i system zdrowotny. No w sytuacji, kiedy my się starzejemy o jeden rok co dwa lata i kiedy za chwilę będziemy mieli lawinę tego wyżu i tych staruszków naszych, nas samych, że tak powiem, no, wieku, kiedy coraz częściej chorujemy, to nie dziwmy się, że mamy z jednej strony olbrzymie zapotrzebowanie na dodatkowe zabiegi i ono jest szacowane, że te dodatkowe zabiegi dla osób starszych to są cztery razy więcej zabiegów niż na tych z młodszej generacji. Co ja tam wyliczyłem, że do 2030, gdyby to liniowo przebiegało, to nie będzie przebiegało liniowo, to jest coroczny wzrost około ponad 3%. To nie licząc po prostu nowych technologii. No więc my mamy z jednej strony starzejące się społeczeństwo, które potrzebuje większej ilości zabiegów, większej opieki nad nim, a z drugiej strony tutaj ojciec powiedział, że nie ma tych pracujących i tak dalej. Młode generacje, które teraz wchodzą w wiek produkcyjny, są zdecydowanie mniej liczne. I one jeszcze będą bardziej mniej liczne. Więc ta relacja między tymi, którzy są beneficjentami i jeszcze na dodatek, którzy trzeba bardziej się nim bardziej opiekować, a więc większą ilość koniecznych zabiegów jest, a tymi, którzy płacą, musi spowodować fakt, że albo całe społeczeństwo musi większe koszty ponosić, a więc być bardziej opodatkowane, albo muszą ci, którzy są tymi beneficjentami, muszą z własnej kieszeni wypłacić. I dlatego też Nieporuszenie kwestii zasadniczej, a więc dotyczącej zapaści demograficznej przy tej debacie emerytalnej, ale i również zdrowotnej, jest dużą łomnością. I jeśli teraz byśmy mogli dyskutować, mówię jeszcze raz, o debacie, która odbędzie się za 4 lata, ta, która będzie debatą zdrowotną, jeśli te procesy nie nastąpią wcześniej, to racjonalny polityk, niezależnie od tego, i to powiem może dobitnie, niezależnie od tego prawej, lewej czy środkowej strony, to co on będzie proponował? Ograniczenie dostępności. I w jaki sposób to tak najsprytniej to jest zrobić? A więc sprywatyzować. To będzie dostępność portfela ludzi, co w praktyce będzie oznaczało olbrzymie ograniczenie tej dostępności.
Ale panie ministrze, to dzisiaj się dzieje. Pani w rejestracji mówi, że specjalista czeka na pacjenta,
tak?
Jeżeli zapłaci pacjent. Tak. A jeżeli
nie zapłaci, to długa kolejka i możliwe, że nie doczeka. Nie doczeka. Ale proszę ojca, ale to jest...
Że nie tylko jak zapłaci, bo nawet ja powinnam poddać się zabiegowi operacyjnemu, też nie mogę się poddać w swoim szpitalu, ponieważ już nie ma pieniędzy i muszę poczekać do następnego roku.
Ale może inna jednostka się jeszcze znajdzie, która szybko zoperuje, bo jeszcze ma pieniądze, albo jak
ja
się zapłaci.
Ja trochę się boję tych już takich sami... dziwnych klinik, bo to naprawdę...
Zauważmy, bo jeśli jest... Spójrzmy z punktu widzenia finansów. Jeśli jest jakaś kwota, a później się wylicza po prostu, ile operacji i zabiegów w poszczególnych elementach może być i ile one kosztują, to można sobie znaleźć jakąś kombinację. No oczywiście, może ona być taka, że może być preferencja dla jednych zabiegów, a zmniejszenie dla innych. Ale w praktyce to co to oznacza, że jeśli ilość tych, którzy potrzebują tych zabiegów, wzrasta, ilość koniecznych zabiegów, no to musi być są rozwiązania dwa. Albo on to w jakiś sposób inny po prostu sobie znajdzie gdzieś prywatnie i za to zapłaci, albo ta kolejka się wydłuży. Przy czym tego typu kolejki mają tą tendencję, że mogą się wydłużać do śmierci.
Już pan poseł Kuźmiuk, jeszcze tylko jeden z humorów samych lekarzy, którzy mówią, że spieszmy się chorować, bo są może jeszcze limity. Tak diagnozują lekarze obecną sytuację w służbie zdrowia, ale to jest dramatyczna diagnoza. Pan poseł Kuźmiuk.
Ja tylko przypomnę, że wtedy, kiedy przygotowywano tę reformę ochrony zdrowia, mam na myśli rok 98, wtedy wprowadzano kasy chorych, to przypomnę, że pierwsza przymiarka do tego nowego systemu mówiła, że składka powinna być ustalona na poziomie mniej więcej 11%. Wtedy pan premier, wicepremier Balcerowicz zdecydował, że puszcza tę reformę panu Buzkowi, ale pod warunkiem, że składka zostanie ustanowiona na poziomie 7%. Ta składka rosła do 9%, ale to wtedy już stworzyła się gigantyczna dziura pomiędzy tym, co było potrzebne w ochronie zdrowia, a tym, co zdecydowało się finansować państwo. I ta dziura trwa do tej pory, a jeżeli weźmiemy pod uwagę te procesy starzenia się społeczeństwa, o których mówił pan minister, także wzrostu cen usług, ponieważ rosną ceny leków, rosną wyceny procedur medycznych, mamy sprowadzany z zagranicy coraz droższy sprzęt, to rosną koszty świadczenia usług.
Bo nie
usług.
Mamy własnych fabryk produktów.
Tak. I teraz proszę ojca jeszcze na ten proces nałożona została właśnie już ta kolejna pseudoreforma przygotowana przez pana premiera Tuska i panią minister Kopacz, to znaczy ta wręcz obligatoryjna zamiana szpitali w spółki. Otóż to jest kompletna zmiana filozofii w ochronie zdrowia. O ile wcześniej ten publiczny zakład opieki zdrowotnej to był, no już abstrahujmy jaka to jest forma prawna, ale to był byt zorientowany na pacjenta. Teraz powołanie spółki prawa handlowego w ochronie zdrowia to jest zorientowanie ochrony zdrowia na zysk. Nie na pacjenta, tylko na kategorię zysku. Teraz szpital musi osiągać zysk. To jest kompletna zmiana filozofii ze wszystkimi tego konsekwencjami. Tutaj państwo mówili, jakie to mogą być konsekwencje. No to są takie konsekwencje, że jeżeli szpitalom nie płaci się za tak zwane nadwykonania, tak, bo się nie płaci, od dawna i muszą się z NFZ-em procesować o to, to nie przyjmują pacjentów w sytuacji, kiedy nie mają już limitów przyjęć.
Ale panie pośle, to wszystko się mieści w konwencji przyjętej w ekspoze. Sam pan mówił o tym na początku, opowiadając swoje wrażenia, że tu chodzi o zysk, nie o człowieka. Nie
no więc właśnie, to jest, ja myślę, że Polacy nie do końca jakby zrozumieli istotę tej zmiany. Przypomnę tylko, że wtedy, kiedy to było zapowiadane, no zresztą w głosowaniu w ostatnich wyborach także w jakimś sensie wyborcy w Polsce dali kolejny glejt panu premierowi Tuskowi na rządzenie przez 4 lata. A przecież ta reforma została przeprowadzona przez panią minister Kopacz no rok wcześniej, świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński przez jakiś czas ją zablokował, ale wtedy, kiedy go już zabrakło, jego następca tej reformy blokować nie chciał. Więc taką sytuację mamy i teraz dopiero zaczną się tego konsekwencje. A doskonale wiemy, że w tej chwili już jest tak, że jest 10 miliardów złotych zobowiązań ciążących na SPZOZ-ach. To znaczy tak naprawdę te zobowiązania ciążą na samorządach i to kukułcze jajo przerzucają sobie samorządy i minister finansów. Nikt do tych długów nie chce się przyznać, a to są zobowiązania i ktoś je będzie musiał zapłacić.
Wzrasta też ilość pacjentów onkologicznych, pani mecenas, wzrasta też cena między innymi cena pasków na cukrzycę. To są takie poszczególne elementy, które pacjenci muszą podnosić. Ale to już ostatnie zdanie w tej kwestii, pani mecenas.
Ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że pani minister też się przeliczyła, bo ona chcąc komercjalizować te szpitale, cały czas było mówione, że to po pierwsze nie jest obligatoryjne, po drugie, że to będą prowadzić samorządy i że spółka będzie mogła zarabiać. Otóż się okazuje, że niekoniecznie będzie mogła zarabiać, dlatego że cały sprzęt kupiony za pieniądze unijne nie może zarabiać, nie może być komercyjny. I teraz jest następny dylemat, co z tą ustawą w ogóle zrobić. I następny minister będzie znowuż pewne rzeczy odkręcał, a niestety dyrektorzy szpitali tak faktycznie już w tej chwili nie wiedzą, co robić.
Pani mecenas i panie pośle, panie ministrze, jaki dyrektor, taki minister chciałby się powiedzieć? Jaki będzie marszałek? Mam nadzieję, że Sejmu nie zostawi zadłużonego. Jeszcze sprawa kolejna, to jest sprawa naszych rodaków, którzy za chlebem musieli opuścić kraj. O nich się dużo mówiło 4 lata temu. Ich często odwiedzało się jeszcze w ramach i pod barwami kampanii wyborczej. 4 lata temu o nich wspomniano, a w tym roku, ja jeszcze pamiętam to, co mówiłem wcześniej, pytanie naszych rodaków, chociażby z Londynu, ze spotkań opłatkowych. Proszę ojca, chcemy wrócić do Polski, ale do czego? Co mamy w tej Polsce zrobić, jak nie ma dla nas przyszłości?
Tak, nie ma pracy. Przede wszystkim nie ma pracy. Dla młodych ludzi nie ma pracy i to jest naprawdę, chyba tak nawet mówił premier Kaczyński, że to jest stracone pokolenie. Proszę państwa, to jest na nas ciąży odpowiedzialność i na politykach, że ci ludzie, dzisiaj młodzi, rzeczywiście nie mają pracy i muszą mało się tułać za granicą, ale jeszcze ta emigracja, która jest, ona się jeszcze powiększy. Ona jeszcze się powiększy, bo tutaj jak widać nadal miejsc pracy nie ma. A zapowiedzi, jeżeli chodzi już o gospodarkę, o konsolidację majątku, żeby firmy mogły więcej ludzi zatrudniać. O tym się w ogóle nie mówi, bo to nie jest nikomu potrzebne, bo jak powiedziałam, w neoliberalnej doktrynie jest tak, że człowiek jest tylko przedmiotem gry rynkowej i tak go się traktuje.
Nie liczy się człowiek, nie liczy się rodzina, nie liczy się nikt.
I tak to jest przedstawiane także w tym expose i tak to jest przedstawiane przez przywódców innych państw europejskich, bo tam jest dokładnie to samo robione. My tylko jesteśmy jakby taką kalką tego wszystkiego, co oni robią. To oni podnoszą wiek emerytalny, my podnosimy wiek emerytalny. Oni, prawda, tam jakieś inne obostrzenia robią, my. Aż jest granica, w pewnym momencie będzie granica. I wtedy ludzie powiedzą dosyć. Tego my już nie jesteśmy w stanie wytrzymać, bo ile nas można tak traktować. Natomiast tych, którzy są odpowiedzialni za ten kryzys, za to, co wywołali, ci są w ogóle nieobciążani żadnymi ciężarami.
Bardzo dziękuję, pan minister Mech.
Mi się wydaje, że właśnie, że każdy filar jakiegoś propozycji takiej gospodarczej, polityki gospodarczej, no, powinien się składać z takich trzech głównych członów. No i gdybym mógł doradzać, gdybym doradzał premierowi, to bym doradzał jemu po prostu pokazanie w takich kwestii gospodarczych takich trzech sferach. Pierwsza, no to ta, którą już wielokrotnie mówiłem, przy służbie zdrowia, jak i ubezpieczeniach, co zostało w jakiś sposób dotknięta, ale to kwestia, że bez nowych podatników, bez nowej bazy podatkowej, to tak naprawdę w przyszłości nie tylko naród nie ma, ale i finanse publiczne, a więc powinna być prowadzona polityka prorodzinna, której minimum jest to, że traktuje się dzieci jako inwestycje, a więc się je nie traktuje jakimś podatkiem pogłównym. Więc pierwsza to polityka prorodzinna. Drugie to jest właśnie, powinno być tworzenie miejsc pracy i wspieranie powstawania miejsc pracy w kraju. I to, jak powiem później, trzeci to jest optymalizacja wydatków budżetowych. A więc powinno być budżet, tak jak w budżecie zadaniowym miał być taki moduł stwierdzający i analizujący każdy tam wydatek budżetowy z punktu widzenia budżetu zadaniowego, na ile on poszerza bazę podatkową w przyszłości i na ile nie. Jeśli poszerza bazę podatkową i jest spłacalny, to nie powinniśmy patrzeć na tam 3% deficytu czy i tak dalej, bo jeśli my możemy wziąć, po prostu pożyczyć i w przyszłości jak w firmie po prostu dostać jeszcze dodatkowy zwrot, to takie inwestycje i takie działania powinny być podejmowane. Jeśli chodzi o kwestie dotyczące miejsc pracy. Miejsca pracy to po to, żeby tworzyć miejsca pracy, to należy zbudować, mieć taką wizję infrastruktury wzrostu, a więc tego, w jaki sposób ten zasób pracy połączyć z kapitałem i z wiedzą po prostu tych osób, jak i też co musi być podjęte, jakie nakłady inwestycyjne w twardej infrastrukturze, w miękkiej infrastrukturze i jak to wszystko połączyć, żeby ta nasza praca znalazła po prostu wyraz w tym, że znajdują się struktury organizacyjne, jak i też powiększane są ilość miejsc pracy. I to powinno być takim olbrzymim wyzwaniem. To, co widzę, to po prostu w tych działaniach politycznych i w tych działaniach, które były przeprowadzone przez nasze 20 lat, to jest taka duża naiwność, że po prostu jeśli się coś sprywatyzuje, to w tym momencie po prostu miejsca, to wszystko zacznie nagle dobrze działać, znajdzie się równowagę tego popytu i tej podaży na pracę, miejsca pracy po prostu będą stworzone. Nie podchodzi się do tego, żeby jednak instytucje gospodarcze w jakiś sposób wspierać w ten sposób, że te instytucje, które tworzą miejsca pracy, one powinny być mniej opodatkowane, mniej obłożone. Te, które się rozwijają, powinny być wspierane, a te, które się zwijają, powinny być bardziej opodatkowane. Tego niestety nie ma. I co jest takiego pod względem ekonomii organizacyjnej, czego się nie wykorzystuje? Nie wykorzystuje się tej wiedzy mówiącej o tym, jak działają tak naprawdę koncerny, przedsiębiorstwa i tak dalej. Bo jeśli się prywatyzuje nasze duże sfery, z jednej strony infrastruktury, co jest jakimś dużym absurdem, bo jeśli coś jest monopolistą, to tak naprawdę może tylko spowodować, że koszty funkcjonowania innych przedsiębiorstw będą wyższe i mogą się okazać niekonkurencyjne, to też sprzedawanie poszczególnych segmentów naszych przedsiębiorstw tak naprawdę może spowodować, że tak naprawdę kupowany jest tylko w Polsce tak naprawdę rynek zbytu, a nie miejsce produkcji. I w sytuacji Europy, która jest obecnie w fazie kryzysowej, i tak kryzysy są dwa. Jeden to jest ten aktualny, a drugi to jest ten, o którym wielokrotnie żeśmy poruszali, ten demograficzny. Ten demograficzny, wszyscy liczą, że jego koszty są 10 razy większe niż te, które obecnie są, a dotyczą tego kryzysu finansowego. I zauważmy, jeśli się nie powoduje tego, że powstaje taka infrastruktura wzrostu w kraju, a więc, że taka naturalna realokacja, która istnieje między Europą, Stanami, a Chinami i Indiami, a więc taka, że miejsca pracy się przenoszą tam, gdzie są niższe koszty pracy, gdzie jest po prostu, gdzie istnieją ci pracownicy tak naprawdę tańsi, tylko następuje proces odwrotny, że pracownicy przenoszą się do innych instytucji w innych krajach Unii Europejskiej, to świadczy o dużej słabości politycznej z jednej strony naszego kraju i nie przeciwdziałanie się tym trendom. Jeśli one w ten sposób będą kontynuowane, to te procesy, o których poprzednio żeśmy wspominali, ale które dotyczą systemu emerytalnego, systemu zdrowotnego, one jeszcze ulegną pogorszeniu. Dlaczego one ulegną pogorszeniu? Bo nie tylko nie będzie tego młodszego pokolenia, które wejdzie i będzie pracowało na te starsze, mimo że ono jest już tak nieliczne, na te starsze, ale to młodsze pokolenie jeszcze ponadto wyemigruje do tych krajów Europy Zachodniej, które się starzeją i które organizacje będą potrzebowały tych pracowników. A więc jeszcze te proporcje między tymi, którzy pracują, a ci, którzy się starzeją, jeszcze ulegną pogorszeniu. I jaki będzie wtórny efekt? Będzie wtórny efekt taki, że z jednej strony będą te świadczenia jeszcze gorsze, dostępność do służby zdrowia jeszcze będzie gorsza, a z drugiej strony będzie olbrzymia presja, żeby zrównoważyć finansowo, a więc jeszcze będą podwyższane świadczenia, koszty i podatki, a które w efekcie doprowadzą, że ten proces, który zarysowałem, jeszcze ulegnie przyspieszeniu. Powiem tak, tego typu działania, tego typu nieodpowiedzialność to tak naprawdę jest działanie idące w kierunku likwidacji naszego kraju.
Bardzo dziękuję. Czas zaprosić naszych słuchaczy również do wspólnych rozmów. Przypomnijmy, dzisiaj rozmawiamy o ekspoze premiera, rozmawiamy z naszymi gośćmi, z panią mecenas Elżbietą Barys, z panem doktorem Cezarym Mechem, z panem doktorem Zbigniewem Kuźmiukiem, posłem od tej kadencji. Zapraszamy do tych rozmów również państwa. Numer telefonów do Torunia, do naszego studia to 56 i dalej 655 23 55 56 65 56 655 23 56. Słuchacze z zagranicy, z oceanu wybierają w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych 011. Dalej w Europie 48 56 655 23 33 011 48 56 655 23 66. Za półtora minuty 11 w nocy słuchamy Radia Maryja. W Radiu Maryja trwają rozmowy niedokończone. Odbieramy telefony. Prosimy bardzo, kto tym razem chce z nami rozmawiać? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Krzysztof z Rzeszowa.
Szczęść Boże, panie Krzysztofie. Witamy, słuchamy.
Ja bym zaproponował, ażeby przedstawić to, co zrobiono na Węgrzech, ten nowy rząd niedawno wybrany, prawda, gdzie sięgnięto po pieniądze tam i w jaki sposób. I na tle właśnie tego, co tam zrobiono, to by tą całą głupotę tego wszystkiego, co tu u nas teraz się zaproponowano, byłoby tą głupotę bardziej by było, prawda, można było jeszcze wyraźniej wyeksponować. A ja teraz, no nie wiem, coś usłyszałem teraz, że miedź nasza jest tam wyprzedana, że 30% tylko zostało w rękach Polski, tak? Nie mylę się, to...
Tak, nie myli się pan.
No to szczyt. To już jest po prostu tragedia.
Mówiliśmy już od ileś lat temu na antenie.
No to się odbywało latami, ale rzeczywiście KGHM był takim źródłem przychodów budżetowych przez wiele lat, tych prywatyzacyjnych.